Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówimy w poniedziałek, 23 kwietnia. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Przy telefonach Patrycja Zielonka i Sławek Orlik. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Zaczynamy kolejny tydzień. Ma popadać trochę deszczu i dobrze, żeby to wszystko rosło i kwitło. Miejmy nadzieję, że będzie coraz śliczniej, a nasza magnolia, do oglądania której namawiałem przez weekend, już przekwita, już ostatnie kwiaty, ale coraz więcej zielonych liści, a coraz mniej biało-różowych kwiatów. Zapraszamy na wodę na początek naszej audycji. Napisał do nas stały słuchacz pan Ryszard. No i doczekałem się. Piękna pogoda, łódka, woda i ja. To takie wspomnienie weekendu. Rozpocząłem tegoroczny sezon pływania od zajrzenia na wały Chrobrego, a przy okazji wszystkiego, co było po drodze, robiąc liczne zdjęcia z perspektywy naszej Odry. Jednak ze smutkiem stwierdzam, że takich pływaków jak ja mogłem w niedzielę policzyć na palcach jednej ręki. Szkoda. Jestem rodowitym mieszkańcem Szczecina i we krwi mam zakodowaną chęć do wody i pływania na czym tylko się da. Uważam, że nasze miasto zbyt mało propaguje taki właśnie sposób spędzania wolnego czasu dla młodych i starych. Może moje zdjęcia zachęcą kilka osób z naszego miasta, aby wynajęli gdziekolwiek łódkę czy kajak i poznali to piękne miasto z innej perspektywy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Wasz stały słuchacz Ryszard. Panie Ryszardzie, pozdrowienia dla pana, dziękujemy za zdjęcia, można je na naszej stronie internetowej oglądać. Sławek Orlik umieścił je właśnie pod adresem www.radioszczecin.pl, zakładka audycje Czas Reakcji. Przypominam, czujny 510-37-32, czujny telefon oczywiście i do studia 510-37-36. O czym dzisiaj w audycji? No będzie rzeczywiście o wodolocie, który stał się nielotem. Zapytamy przedstawiciela Urzędu Morskiego, z jakiego powodu i na jak długo. Rozmawiać będziemy za chwilę z Hanną Pieczyńską, między innymi o tym, co się wydarzyło w piątek na Moście Długim. Szyna, mówiąc kolokwialnie, się wygła. No i były problemy. Co dalej z tą sprawą? Sprawdzimy, kiedy będzie zmodernizowana droga z Żółwiej Błoci do Łoźnicy. Jest to droga, która może stanowić dobry objazd, kiedy coś dzieje się na S6, tam w okolicach Goleniowa. Kto zna tę drogę, wie, że jest to piękny teren, piękna trasa, bo przez lasy wjedzie, bardzo malownicze okolice, no ale stan drogi jest fatalny. Wrócimy także do tematu zasygnalizowanego przez naszego słuchacza. Uszkodzone duże płyty chodnikowe i mniejsze takie kamienie wypełniające przestrzenie pomiędzy nimi vis-a-vis netto areny Szczecin. Nasz słuchacz twierdzi, że to po tym, jak było tam zimą lodowisko, pozostały takie zniszczenia. A ze zdjęć to hitem mogą być na naszej stronie zdjęcia nadesłane przez słuchacza z przedteatru polskiego. Tak uszkodzonego chodnika, porozrzucanych płytek chodnikowych wokół jednego z drzew właśnie przy Teatrze Polskim dawno nie widziałem. Zastanawiam się, czy jest to teren jeszcze miejski w zarządzie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, czy też jest to teren należący do teatru. Sprawdzimy to i poinformujemy naszych słuchaczy. A skoro tak ciepło i chcemy ruszyć między innymi w miasto zwiedzać, no to przydałoby się coś odmalować.
Dzień dobry. Kłania się stary słuchacz. Kiedy zostanie odświeżony miejski szlak turystyczny? No, turyści jacyś przyjeżdżają i na koniec kwietnia to powinno być zrobione. Szczecin chyba jest jedyny miast z tej wielkości w Polsce, które mają coś takiego, ta czerwona albo przerywana linia punktami, tablicami w trzech językach. Czyli kiedy pan mnie, urzędniku, odpowiedzialny za to? Kiedy? Do widzenia.
Pan urzędnik odpowiedzialny dzisiaj nie odebrał telefonu, ale będziemy dzwonili jutro i dowiemy się. Dziękuję staremu, stałemu słuchaczowi za to, że co roku dzwoni i pyta, kiedy ten szlak będzie odmalowany. I szkoda, że musi dzwonić, bo on już powinien być odmalowany. Wystarczy spojrzeć w kalendarz. Jest piękna pogoda. Ruszyć z farbą, z pędzlem w miasto i odmalować ten szlak. A teraz ważna informacja dla tych, którzy codziennie, a szczególnie w weekendy, borykają się z pokonywaniem ronda na Głębokim. Zapytałem Marcina Harenzę z Zespołu do Spraw Ruchu Urzędu Miasta Szczecin, czy będą jakieś korekty na tym rondzie, na przykład światła dla pieszych, bo według naszych słuchaczy właśnie oni blokują przejazd samochodom. No i pan Marcin Harenza odpisał tak: na tę chwilę obserwujemy sytuację drogową. W dniach poniedziałek, piątek rondko się sprawdza, w weekendy nie. Decyzja co dalej zostanie podjęta w połowie maja, czyli myślę, że tutaj Będą szczególne obserwacje, a my jako kierowcy będziemy i piesi przedmiotami tej obserwacji. Będą prowadzone podczas długiego weekendu. Tyle na razie w tej sprawie, a teraz gorzka refleksja z soboty konkretnie dotyczącej prac przy tym remontowanym odcinku nawierzchni S3, gdzie jest usuwana nawierzchnia betonowa i pojawia się powoli nawierzchnia asfaltowa.
Witam, Paweł Gruszyński, kierowca, wyjeżdżam ze Szczecina, minąłem węzeł z autostradą i mam pytanie do kierowników firmy Energopol. Czy tej organizacji, skoro prace nie są prowadzone i nie ma ona racji bytu na tą chwilę, nie można ściągnąć i udrożnić trzech pasów kierowcom, a nie zdarzają się sytuacje awaryjne, gdzie jeden kierowca zajeżdża drugiemu drogę, bo bezsensownie jest zwężenie na jezdni. Ani prace nie są prowadzone, ani nie jest rozkopana droga. Nie widzę sensu, żeby chociażby na weekend nie zdjąć tego w godzinach, kiedy można to zrobić, a wtedy, kiedy są prowadzone prace, rozstawić sobie tą organizację i zwężyć drogę, by bezpiecznie te prace budowlane były. Dziękuję i życzę powodzenia.
No jak to nie są prowadzone? Przecież słyszeliśmy tutaj na antenie od naszych gości, między innymi Mateusza Grzeszczuka, że są prowadzone. Również rozmawialiśmy z dyrektorem Energopolu. Wszystko jest pod kontrolą, wszystko idzie jak należy, nie ma żadnych opóźnień. A teraz jeszcze w pobliskie miejsce, zjazd w Goleniowską, czyli ten zjazd za kliniskami w prawo, jak jedziemy w stronę Szczecina, który ma być odblokowany, ma być ten zjazd możliwy przed wakacjami, tym odcinkiem drogi właśnie Goleniowskiej do Dąbia ma administrować, ma zarządzać Energopol. No i słuchacz w złym humorze, ale myślę, że ma rację.
Dzień dobry, Leszek Driver. Mija kolejny słoneczny weekend, a nitka wjazdowa do Szczecina od Dąbia, od strony Świnoujścia nadal nieczynna. Czy to naprawdę tak długo musi trwać? Te procedury, przekładanie papierów z biurka na biurko. Nie można otworzyć tego zjazdu i zaoszczędzić ludziom stania w korkach. To jest jakiś absurd, to co się w Szczecinie dzieje.
No nie można. Wszystko to tak toczy się powoli, powoli. Trzeba odmalować oznakowanie, ustawić znaki. Tak to ciągnie się, ciągnie długo. Nikt nie pracuje od świtu do świtu. Są przerwy, może to i taniej jest dla naszego miasta, ale dla naszych kierowców nerwów, czasu i również kosztów na pewno to opłacalne nie jest. A teraz alarmujący telefon od naszego słuchacza potwierdza to, o czym już wspominaliśmy i nadal takie praktyki mają miejsce. Przejeżdżanie z ulicy Harcerzy, to jest ulica od Arkońskiej, przez Park Kasprowicza do Wincentego Pola i dalej do Wojska Polskiego.
Dzień dobry, stary słuchacz, Park Kasprowicza, od strony Kochanowskiego, od strony Arkońskiej, Wincentego Pola do parku. Rano już od godziny 6 samochody skracają sobie drogę od Arkońskiej w kierunku Wojska Polskiego i jest wyjazd, bo były szlabany, były uszkadzane, nikt tego nie sprawdzał, nie remontował, wreszcie to wszystko zlikwidowane i teraz idzie lato, kurz, chodzą z małymi dziećmi, z wózkami, na rowerkach, nie ma gdzie uciekać, bo pełno kurzu. Dalej przejazdy są, nie jadą, nie jadą. Po co do Wojska Polskiego, jak z Arkońskiej skręci, albo od Wojska Polskiego i już jest na Arkońskiej, już jest w pracy. Bardzo prosimy o interwencję.
Też widziałem takiego mistrza kierownicy. Niestety byłem zbyt daleko, żeby zrobić zdjęcie z numerem rejestracyjnym. Zwróciliśmy się w tej sprawie do policji, ale zwrócimy się ponownie do Andrzeja Kusa, rzecznika miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, o to, żeby skutecznie zablokować takimi właśnie specjalnymi blokadami wjazd na teren parku, a zresztą od strony ulicy Harcerzy przydałaby się też tablica dla tych, którzy myślą, że park to jest po prostu normalna droga publiczna, znak zakaz ruchu. Tyle na razie w tej sprawie. Teraz przeniesiemy się do Strzebielewa Pyrzyckiego, wyciągam z koperty odręcznie napisany list od naszego stałego słuchacza pana Bogdana, który napisał: proszę o poruszenie tematu stacji Strzebielewo-Pyrzyckie, to jest na odcinku Szczecin-Poznań za Stargardem. Chodzi mi o brak wiaty i ławek. Jedyna stacja, na której to brak, wszystko jest, to znaczy kosze, regulamin, ale nie ma gdzie się schować przed deszczem i usiąść. A co się dzieje z ławkami, które są wymienione na dworcu Szczecin Główny? Niech dadzą na stację Strzebielewo. Załączam dwa zdjęcia. Dziękujemy bardzo, panie Bogdanie. Dwa zdjęcia znajdą się na naszej stronie internetowej, a jutro na temat modernizacji linii Szczecin-Poznań i również tej stacji, kiedy te ławki się tam znajdą, będziemy rozmawiać z przedstawicielami polskich linii kolejowych, czyli spółki PKP PLK. I teraz wracamy jeszcze do sprawy śmietników płonących na terenie Szczecina, konkretnie w takim trójkącie ulic Śląska, Wielkopolska, Podhalańska. Słuchaczka zgłosiła kilkanaście takich pożarów. Przedstawicielka policji była na naszej antenie. Mówi, że policja, w tym dzielnicowy, czynią starania, aby wykryć sprawcę tych zdarzeń, no i żeby ich już dalej nie było. Natomiast napisał pan Marcin w kwestii podpaleń śmietników. Chciałbym dodać, iż dziś w nocy, to jest z niedzieli na poniedziałek, został podpalony kolejny śmietnik, tym razem przy skrzyżowaniu ulic Podhalańska, Wielkopolska, Unisławy. Jak widać, zaczyna to się przeradzać w dość niebezpieczną sytuację, gdyż po rejonie biega jakiś psychopata podpalający w nocy śmietniki. Na antenie mówiliście państwo o zwiększeniu patroli policji w tym rejonie. Z przykrością muszę stwierdzić, że nawet jeżeli takie decyzje rzeczywiście zostały podjęte, to tych patroli nie widać. Ja wiem, że policja w centrum ma masę pracy, jednak tu sprawa jest dość poważna. Dziś ten wariat podpala śmietniki, a co będzie, jeżeli jutro zacznie podpalać piwnice lub klatki schodowe? Panie Marcinie, dziękujemy bardzo za zdjęcia. Są na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl, zakładka audycje i czas reakcji. W sprawie będziemy się przyglądali. A teraz jeszcze na chwilę wybierzmy się na dworzec PKP Szczecin Główny. Taksówki, naciągacze taksówkarze, czyli nieuczciwi taksówkarze, którzy naciągają kierowców, pasażerów na kursy za wysokie stawki. No właśnie, jak sobie poradzić z tym problemem?
Dzień dobry, nazywam się Elżbieta, jestem szczecinianką. Proponuję, aby wywiesić wielkie banery w holu dworca, przed dworcem, na peronach, informujące, ostrzegające przed nieuczciwymi kierowcami taksówek, którzy stoją zaraz przy dworcu. Może to pomoże trochę ludziom przyjezdnym w uniknięciu przez takich naciągaczy. Dziękuję, do widzenia.
Grzegorz ze Szczecina. Tak się zastanawiam w związku z tymi taksówkami. Przecież każdy ma internet praktycznie już teraz w telefonach. Wystarczy wbić w mapę Google, zanim się wsiądzie do taksówki, sprawdzić, jak prowadzi droga, ile mniej więcej kilometrów i ile powinien kosztować kurs po przeliczeniu tych stawek, które są przyklejone na drzwiach. To jest tak prosty rachunek. Zgadzam się z panem, który również powiedział o tym, że stawki w Szczecinie dawno nie były podnoszone. Uważam, że mimo, że jestem klientem, to uważam, że naprawdę mamy chyba najtańsze taksówki i taksówkarzy się wyzyskuje. Ludzie, którzy wsiadają, przejeżdżają dwa skrzyżowania, płacą 5 zł, bo a taryfiarz do nich jedzie pół miasta. No jest to pewnego rodzaju nieuczciwość. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Na razie temat zawieszamy, ale oczywiście do tematu stawek między innymi wrócimy. Chociaż jeżeli chodzi o stawki, to wątpię, żeby przed wyborami samorządowymi coś się w tej kwestii zmieniło i żeby stawki, te zatrzaśnięcie drzwiami tak zwane, uległy zmianie przed wyborami. A teraz już witam naszego gościa, Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Najpierw krótkie pytanie od naszego słuchacza, który chciał wsiąść do tramwaju o numerze bocznym 211. To było wczoraj, tak, wczoraj, czyli w niedzielę rano, 6.24, ale to już nie jest tak istotne, no może o tyle ważne, żeby po prostu umiejscowić to zdarzenie w czasoprzestrzeni. No właśnie, wsiadł do tramwaju z kubkiem, a w tym kubku była kawa z czekoladą i motornicza go wyprosiła. Czy miała rację?
Jak najbardziej. W pojazdach komunikacji miejskiej nawet są specjalne piktogramy, które informują, że nie wolno jeść ani pić w tramwajach, ani w autobusach. Mamy tutaj dwie przyczyny. Po pierwsze, pan oczywiście mógłby oblać siebie, ale mógłby oblać też kogoś i zniszczyć na przykład ubranie. Mógłby pobrudzić autobus bądź tramwaj. Natomiast mógłby się też zakrztusić, więc to są takie prozaiczne rzeczy. Natomiast rzeczywiście w komunikacji miejskiej nie powinno się jeść ani pić.
No i teraz o szynach, które były złe, posłuchajmy.
Robert, stały słuchacz. Na Wyszyńskiego wjeżdżając do centrum od Słonecznego stoi tramwaj, więc zaczynają się powoli utrudnienia, a związane jest to z tym, że wypchnęło szyny do góry, no i zaczyna się robić korek. Pozdrawiam.
Dziękujemy. To telefon z 13.30 w piątek. Pod naszym czujnym został zarejestrowany 510-37-32. Pani Hanno, no rzeczywiście wiemy, że te szyny zostały wypchnięte, jak powiedział słuchacz. Przez ponad godzinę nie kursowały tramwaje 2, 7 i 8. Ruch samochodów odbywał się jednym pasem, powodując spore utrudnienia w ruchu. No, kilka minut przed 15 tramwaje wróciły na swoje trasy, ale jednak zdarzenie jest niepokojące. Bo tam nie tak dawno był przecież remont właśnie, wymiana tych szyn, jakiś błąd konstrukcyjny, błąd wykonawcy, coś wiadomo?
Rzeczywiście wiemy o tym, że wcześniej już wiedzieliśmy o tym, że jest problem z tym torowiskiem. My nadzorowaliśmy, sprawdzaliśmy, monitorowaliśmy, w jakim ono jest stanie. Zgłosiliśmy ten problem do Energopolu, przekazaliśmy dokumentację już w zeszłym tygodniu, taką techniczną, z wytycznymi, jaki ma być sposób rozwiązania tego problemu. I została ta informacja przekazana do realizacji Energopolowi. Natomiast piątkowa sytuacja wyprzedziła wykonawcę. Na miejsce szybko przyjechało pogotowie torowe, które przygotowało to torowisko do takiego ruchu tramwajowego, żeby można było bezpiecznie przejeżdżać, żeby pasażerowie mogli jeździć tramwajami w tamtej okolicy. Wieczorem Energopol zabezpieczył i tak przygotował to torowisko, żeby nie było dalszych problemów. I rzeczywiście będzie ta firma wykonywała już prace doraźne. Natomiast w tej chwili czekamy na harmonogram prac. Nie wiemy dokładnie, kiedy one będą prowadzone. Natomiast na pewno w najbliższym możliwym czasie. My oczekujemy, że będą to prace wykonywane przez firmę Energopol w ramach gwarancyjnych.
W ramach gwarancyjnych, a przypomnijmy, że od wczoraj zmieniło się, jeżeli chodzi o trasę szybkiego tramwaju szczecińskiego, tak? Nie można już dojeżdżać do pętli turkusowej. Dwójki, siódemki i ósemki kursują tylko do basenu górniczego, a dalej mamy uruchomiono autobusową komunikację zastępczą linia numer 807 od basenu górniczego do pętli turkusowej, tak?
Tak, tam są prowadzone prace pod wiaduktem w ciągu ulicy Hangarowej i rzeczywiście tramwaje nie kursują pomiędzy basenem górniczym a ulicą, a pętlą na turkusowej. Jest prowadzona komunikacja zastępcza. Autobusy, które co 3 minuty w szczycie komunikacyjnym jadą właśnie pomiędzy tymi dwoma punktami. Co 6 minut w dalszej części dnia, oczywiście poza szczytem co 10 minut, natomiast zasadniczo każdy, kto wyjdzie z tramwaju, za chwilę ma dodatkowy autobus. Zresztą jest też taka komunikacja zastępcza dla tych kierowców, którzy korzystają z parkingu Park and Ride. Tam jest specjalny busik, który między godziną 5 a 23 co 20 minut dowozić będzie takie osoby do basenu górniczego.
A na naszej antenie pan Leszek z pytaniem do naszego gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę
Chciałem
bardzo.
Poinformować panią rzecznik, że właśnie im się rączko rozpadło na głębokim. Jeden kawałek pizzy odpadł i nie ma go.
Czy nie ma tego środka plastyki. Ronda, tak? Tego środka ronda brakuje?
Tak, dokładnie. Tam już po raz wtóry to codziennie tędy jeżdżę i tak się przyglądam temu dziwolągowi.
No, dziękujemy.
Nie wiem, gdyby tam było namalować jakieś czerwone kółko.
Niż takie wypukłe, tak?
Dokładnie, bo to tir jedzie z dobrej, skręca na policję, to zrywa to wszystko przecież.
Aha. Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Pani Hanno, polecamy uwagę
tak,
to miasto,
tak.
Chociaż nie wiem, czy to nie jest w zarządzie właśnie, czy to nie jest w zarządzie miasta bezpośrednio, ale
niezależnie od tego, kto jest zarządcą,
no
tak, jak najbardziej, to nie jest ważne, jeśli nie musimy zastanawiać kto, gdzie i dlaczego, zaraz zgłaszamy, pojawią się na miejscu służby, które ewentualnie niebezpieczne fragmenty usuną, a później docelowo już będą prace naprawcze, tak żeby ten kawałek pizzy nie został przez nikogo
zabrany. A wracając do mostu długiego i Energopolu, te prace zostaną wykonane w ramach gwarancji?
Tak, oczekujemy. Tak, firma Tramwaje Szczecińskie oczekuje, że Energopolec wykona te prace w ramach gwarancji.
Dobrze, i teraz kwestia ulicy Chorzej. Wiadukt, posłuchajmy.
A co z ulicą Chorzą i wiaduktem od paru miesięcy już modernizowanym, który miał być oddany w styczniu, w lutym, w marcu, już nie wiadomo teraz kiedy uciążliwa ta budowa jest. Proszę o informację.
No właśnie, ja mam informację z 27 stycznia i tutaj pani informowała wtedy tak. Wykonawca prac nie sygnalizował problemów na placu budowy. Termin zakończenia prac 23 lutego powinien być zachowany. No nie udało się, chociaż pierwotnie w ogóle koniec modernizacji miał nastąpić do połowy grudnia ubiegłego roku, ale wykonawca trafił tam na trudności i złożył wniosek o przesunięcie terminu pracy. Jak to wygląda, kiedy zakończenie tych prac?
No myślę, że poniedziałek będzie dniem dobrych wiadomości, dlatego że rzeczywiście prace na ulicy Chorzej się kończą. W tej chwili trwa już jakby zbieranie czy kompletowanie takiej dokumentacji, która pozwoli nam na otwarcie tego wiaduktu. Myślę, że połowa tego tygodnia to będzie ten czas, w którym zostaną mieszkańcy naszego miasta poinformowani o tym, że przez Chorzą można spokojnie przejeżdżać.
Połowa tygodnia, to pięknie brzmi. Cieszymy
no,
się.
Termin prac jest do 25 kwietnia. Z tego co wiem, to ten termin ma być
nowy
dopełniony.
Termin.
Natomiast to są, tak, to jest ten kolejny termin. Ten ostatni dotyczył prac, które ZWiK prowadził w tym rejonie. I żeby nie kolidować, żeby ktoś nie niszczył tego, co już zostało wykonane, pozwoliliśmy na inny tryb prac. Niestety wydłużając termin naszego zakończenia. Natomiast no, musieliśmy tutaj skoordynować te dwa zadania. Natomiast rzeczywiście do 25 te prace powinny się zakończyć i my będziemy tutaj robili wszystko, żeby rzeczywiście tym wiaduktem w tym tygodniu jeszcze można było przejechać.
A teraz przenieśmy się na ulicę Kwiatową na Gumieńcach. O tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Ostatnia nasza informacja to jest 17 kwietnia. Będą kary dla wykonawcy przebudowy ulicy Kwiatowej w Szczecinie, ale zostawmy już kary, o tym mówiliśmy. Czy przebudowa zakończy się? Na pewno, ale kiedy? Bo miała się zakończyć 16 kwietnia. No nie zakończyła się właśnie 16 kwietnia.
Nie zakończyła się, tak. Na dobrą sprawę już w piątek były przejazdy próbne autobusów komunikacji miejskiej. No więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście jutro w godzinach porannych ten ruch na ulicy Kwiatowej będzie odbywał się już normalnie. Te wszystkie autobusy zastępcze i przystanki tymczasowe zostaną zlikwidowane i komunikacja na ulicy Kwiatowej będzie przebiegała już jak należy. O stosownych, o tym będziemy jeszcze informować oczywiście stosownym komunikatem, natomiast myślę, że to jest tylko formalność, że zaraz wyślemy i będzie można jutro już spokojnie tą Kwiatową pojeździć.
No i jeszcze jeden ważny aspekt ruchu w mieście, komunikat dotyczący etap prac na trasie zamkowej, rozpoczynający się. Właśnie, i możliwe utrudnienia. Od dzisiaj wyłączony zostanie prawy pas jezdni wyjazdowej z miasta. Już został wyłączony, czy to będzie dopiero po południu? Jak, na czym to będzie polegało?
W ciągu dnia będą takie prace przygotowawcze, ponieważ tam się najpierw pojawi oznakowanie pionowe, a później w godzinach wieczornych pojawi się to poziome. Linie będą specjalnie namalowane na jezdni, więc w godzinach wieczornych, nocnych już ten prawy pas będzie zamknięty dla ruchu, nie będzie można tamtędy przejeżdżać. Nie spodziewamy się jakichś ogromnych utrudnień. Rzeczywiście pewnie będzie jakiś tam moment, w którym auta będą musiały zwolnić i jakiś lekki zator może się robić. Natomiast jest to tylko jeden prawy pas właśnie tej nitki wyjazdowej. Tak? Wszyscy się pytają, czy na pewno wyjazdowa, ponieważ robimy wjazdową. Natomiast tak, rzeczywiście to są takie pierwsze prace przygotowawcze pod ustawienie nowego oświetlenia, które będzie na trasie zamkowej. Teraz będą montowane wsporniki pod te słupy oświetleniowe, okablowanie będzie, nowe oświetlenie nawigacyjne. To są takie prace, które musiały być prowadzone w ramach tego dużego zadania, które mamy na nitce wjazdowej do miasta, ponieważ to oświetlenie, które w tej chwili jest pomiędzy poszczególnymi nitkami tej trasy, będzie zlikwidowane. No więc, żeby nie było ciemno całkowicie na trasie zamkowej, przynajmniej na tej części, która będzie tego wymagała, będzie właśnie nowe oświetlenie LED-owe przygotowane.
I te prace mają potrwać ten etap do 16 maja?
Mniej więcej do połowy maja, rzeczywiście.
Natomiast po weekendzie majowym planowane jest rozpoczęcie układania asfaltu, a w połowie maja częściowe przełożenie ruchu na drugą część nitki wjazdowej.
Tak, ponieważ teraz mamy jakby połowę prawą tej nitki wjazdowej, tam już są rzeczywiście prace na ukończeniu. Na dobrą sprawę widać taki cały zakres tych prac, ponieważ mamy tam zbrojenie kap pochodnikowych, mamy krawężniki, zamontowane są już gdzieniegdzie bariery ochronne, balustrady, nowe oświetlenie, jest nawierzchnia chodników. Od strony Baltony brakuje już na dobrą sprawę tylko tych warstw asfaltowych jezdni. No więc to się, jak skończy się ta prawa część, ułożona zostanie asfalt, wtedy wykonawca przejdzie na drugą część tej nitki wjazdowej na trasie zamkowej.
Anna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Rozmawialiśmy na temat Enei w piątek, a konkretnie sprawa dotyczyła naszej słuchaczki, która skarżyła się na to, że długo musi czekać na założenie licznika prądu, ale jak się okazało, to słuchaczka nie dopełniła wszystkich formalności, wysłała pocztą wniosek, a nie podpisała go na wszystkich stronach i stąd to opóźnienie. No ale rozmawialiśmy także o biurze obsługi klienta. Nasz gość, przedstawicielka Enei, mówiła, jak to dobrze jest tam zatelefonować. No właśnie, ale czy można się dodzwonić?
Dzwonię słuszna, proszę właśnie o informację z energetyki. To nie jest prawdą, to bo dzwonić się nie mogę i wcale nie mogę od nich uzyskać informacji. A tak ładnie w radiu mówiliście, że to już tylko przedzwonić, dowiedzieć się i wszystko jest załatwione.
No właśnie. Okazuje się, że to tak wszystko ładnie wygląda na papierze, a czasem i w eterze, a w praktyce można powiedzieć jest idea i jest fix i różnie to bywa. Mnie się udało jako klientowi dodzwonić dosyć szybko do biura obsługi klienta, ale to właśnie zależy od szczęścia, a tak być na pewno nie powinno. Teraz witam naszego gościa, jest nim pan Paweł Gulbinowicz, radny powiatu goleniowskiego. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Panie radny, otrzymaliśmy mail od naszego słuchacza na temat złego stanu, fatalnego wręcz stanu drogi Żuwia-Błoć-Łoźnica. Znam tę drogę, jest to piękna, malownicza droga i przyznam, że poznałem ją przypadkiem, kiedy doszło do wypadku w okolicach zjazdu z trasy numer 6 do lotniska w Goleniowie, do portu lotniczego Szczecin w Goleniu. Wtedy wybrałem ten objazd właśnie, no i nie pożałowałem, bo jest to piękna, malownicza droga, ale rzeczywiście stan tej drogi woła pomstę do nieba. Proszę powiedzieć, czy na horyzoncie widać jakiś remont? Ja mam tutaj informację z kwietnia 2017 roku, że już jakieś postępowanie w powiecie było na dotyczące przetargu na przebudowę tej drogi planowane.
Panie redaktorze, no, rzeczywiście jest to malowniczy objazd i także za waszym pośrednictwem coraz częściej kierowcy z niego korzystają, bo wiadomo, jak czasami w weekendy wygląda główna trasa nad morze. Na ten moment sytuacja wygląda tak, że trwa budowa węzła Żuwia-Błoć przy drodze S6. Z tego węzła będzie można zjechać także ciągiem rowerowo-pieszym. I my dysponujemy kosztorysem sprzed chyba 3 lat, jeżeli się nie mylę, na przebudowę całej tej drogi aż do Łoźnicy. Ten kosztorys opiewa na kwotę 12 milionów, więc to jest na ten moment poza naszym zasięgiem budżetowym. Ale jeżeli chodzi o ten najgorszy odcinek, bo najgorszy odcinek jest właściwie za zakrętem tutaj w Żuwiej Błoci, potem tam była kładziona kanalizacja, więc mamy 3 miliony dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Myślę, że po naszej stronie znajdziemy brakujące 15%, czyli milion. I z kwotą 4 milionów chcemy dojechać jak najdalej, tak powiem, przynajmniej do skrętu na Białuń, a no, ja bym chciał, żebyśmy dojechali do skrętu w prawo, aż tam do końca Żuwiej Błoci.
Kiedy ten odcinek, o którym pan mówi, może zostać wyremontowany, zmodernizowany?
No, wierzę, że będzie to w tym roku. Mamy pewne opóźnienie związane z dokumentacją projektową, bo z uwagi na to, że nie mamy pieniędzy na całość inwestycji, będziemy musieli tę inwestycję jakoś etapować i dzielić. Chcielibyśmy tak się wstrzelić w oddanie tego wiaduktu, żeby ten ciąg rowerowo-pieszy dalej pociągnąć. Natomiast no, chciałbym, raczej się to nie uda zrobić na pewno przed wakacjami, przed tym największym ruchem. Natomiast myślę, że w tym roku jest to jeszcze możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o bieżące, nie wiem z jakiej wsi konkretnie ten państwa, z jakiej miejscowości ten czytelnik tutaj pisał, Natomiast tak naprawdę najgorszy odcinek tej drogi jest już za Niewiadowem w stronę Łożnicy.
Napisał Łożnica, Niewiadowo, Żuwia, Błoć jest w stanie opłakanym, dziury, wyrwy. Nie napisał.
Panie doktorze, Łożnica, Niewiadowo to jest przebieg drogi, Łożnica, Goleniów to jest przebieg drogi powiatowej 41-33. Natomiast ja panu powiem, że ja jestem takim rowerzystą, amatorem i często przemierzam drogi powiatu goleniowskiego i rzeczywiście ta droga jest w słabym stanie. No nie chcę mówić, że w fatalnym, bo to jakkolwiek zabrzmi, mamy też znacznie gorsze odcinki, natomiast rzeczywiście najgorszy odcinek jest już za Niewiadowem w stronę Łożnicy.
I to jest odcinek liczący ile kilometrów?
Wie pan co, to jest odcinek liczący około 8 kilometrów i mi się wydaje, że on będzie, że ten odcinek uda nam się naprawić, że tak powiem, w ramach tak zwanych bieżących remontów. Więc dwie kwestie. Bieżące remonty na odcinku od Niewiadowo Łożnica i inwestycja, o której powiedziałem na początku, jeżeli chodzi o odcinek drogi od węzła przy S6 do skrętu przynajmniej na Białuń, a kto wie, może do końca miejscowości Żwiobłoń.
3 miliony złotych dofinansowania, tak? Mówił pan o 12 milionach na całą drogę, ale tych pieniędzy na razie w budżecie nie ma. I ten odcinek od Żuwiej Błoci, ten kawałek, mógłby być wyremontowany, mówi pan, no ma pan nadzieję, że w tym roku się uda.
Tak, bo panie doktorze, tutaj mamy do czynienia też z takim szlakiem polegającym na tym, że powiat goleniowski rok temu oddał drogę rowerową do ronda. Teraz powstaje S6 również z bezpiecznym przejazdem, z ciągiem rowerowo-pieszym. No i chcielibyśmy, kontynuując niejako tą inwestycję krajową, inwestycję rządową, wyremontowany odcinek drogi wraz z ciągiem rowerowo-pieszym przeciągnąć przez całą miejscowość Żuwia-Błoć do skrętu w lewo do miejscowości Białuń. Natomiast jeżeli uda nam się zgromadzić większą kwotę, no to od tego zależy, jak daleko dojedziemy w stronę Niewiadowa.
Dziękuję panu za te informacje, dobre i nieco gorsze, i mam nadzieję, że pan Rafał już przynajmniej wie, a że nie jest tak, że od razu cała droga będzie wyremontowana, no to już inna sprawa.
Dokładnie tak jest. No, Paweł za całą drogę.
Gulbinowicz, radny powiatu goleniowskiego, proszę jeszcze dodać kilka słów, jak pan chce.
Znaczy, panie doktorze, no tutaj mamy bardzo dużo dróg i państwo wielokrotnie pewnie na antenie poruszali ten problem, z którym się zmagamy. Staramy się na bieżąco reagować. Rzeczywiście to, co pan powiedział na początku, jest to bardzo taki malowniczy, spokojny objazd zatłoczonych głównych tras, bo tam dalej w Łożnicę wyjeżdżamy na Moracz i na Golczewo. I też, jakkolwiek przewrotnie to zabrzmi, to państwo wielokrotnie za państwa pośrednictwem ruch na tej drodze stał się znacznie większy. Kiedyś ten objazd był taki, bym powiedział, mało znany, a państwa audycje niedzielne, popołudniowe tak bardzo akcentują ten objazd, więc na pewno też większy ruch pojazdów na tej drodze ma tutaj znaczenie w perspektywie tego remontu.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Paweł Gulbinowicz, radny powiatu goleniowskiego. Do usłyszenia.
Kłaniam się, pozdrawiam, do widzenia.
To jest czas reakcji, 12.43, numer telefonu czujnego 510-37-32 i 510-37-36. Kilka tygodni informowaliśmy, jak wszystkie media w Szczecinie, kilka tygodni temu, o tym, że w Szczecinie znowu pojawił się wodolot, że znowu odbija od nabrzeża w okolicach wałów Chrobrego, że dopływa do Świnoujścia i że wraz z rozwojem sezonu letniego będzie to taka ogromna atrakcja, a tu okazuje się, że pojawiły się problemy. Posłuchajmy telefonu.
Stefan Zaręba, Szczecin. Wykupiliśmy bilety na wodolot do Świnoujścia. Wodolot nie przyszedł, nie odpłynął. Nikt się nie zjawił, żeby nas poinformować dlaczego. Proszę zainterweniować.
Dziękujemy. Myśleliśmy, że to jakaś drobna awaria, że coś się takiego właśnie stało, że nie mógł odpłynąć, ale okazuje się, że w sobotę i w niedzielę była nie tylko awaria, ale było również poważniejsze zdarzenie. Otóż wodolot natrafił na jakąś wodną przeszkodę, prawdopodobnie kłodę drewna, i uszkodził śrubę. To zdarzenie miało miejsce w niedzielę, natomiast w sobotę był problem z układem chłodzenia wynikający z tego, że pękł jakiś gumowy przewód. No i właśnie wodolot nie popłynął. Ale to nie było w tę sobotę i w tę niedzielę, tylko w sobotę i niedzielę poprzednią. I właśnie te dwa zdarzenia, myślę, że tak było, spowodowały, że Urząd Morski wystosował do armatora wodolotu Jadwiga pismo do pana Bogdana Łakomskiego. Z nami jest gość, pan Przemysław Lenart, zastępca dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kłaniamy się, panie dyrektorze. Przede mną państwa pismo do armatora, właściciela wodolotu Jadwiga. Tutaj czytamy między innymi: informuję, że nie wyrażam zgody na wykonywanie rejsów po wodach morskich wodolotu Jadwiga bez przedstawienia nowego świadectwa zdolności żeglugowej lub dokumentów bezpieczeństwa jednostki wraz z dokumentami technicznymi potwierdzającymi sprawność techniczną. Czy te dwa zdarzenia, zarówno właśnie tydzień wcześniej uszkodzenie śruby, jak i właśnie kłopoty z układem chłodzenia, spowodowały, że takie pismo dotarło do pana Bogdana Łakomskiego?
Tak, potwierdzam, że takie pismo zostało do armatora wysłane i że te zdarzenia, o których pan redaktor wspominał, były bezpośrednim powodem wystosowania tego pisma. Natomiast chciałbym może jeszcze słówko tytułem wprowadzenia co do sytuacji wodolotu, jeśli chodzi o poruszanie się tu po naszych wodach, jeśli można.
No właśnie, czy to jest statek śródlądowy czy morski? Bo to jest chyba ważne.
O właśnie, bo to jest ważne, tak. To jest ważne i nasze działanie podyktowane jest właśnie sytuacją statku. Otóż wodolot Jadwiga jest jednostką śródlądową, i bezpośredni nadzór nad stanem technicznym jednostki sprawuje dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Do tego w tym przypadku jest to dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ponieważ ten urząd wydał dokumenty dla jednostki. Z kolei dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo żeglugi na akwenie, po którym wodolot Jadwiga porusza się, ponieważ, jak wiemy, są to wody morskie. No i właśnie realizując nasze zadania w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, a myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że jednostka porusza się ze znaczną prędkością, to jest około 60 km na godzinę, przewozi 50 pasażerów, to też nie jest mało. W związku z tym wezwaliśmy armatora do przeprowadzenia przeglądu technicznego dla potwierdzenia ważności dokumentu i zweryfikowania stanu technicznego jednostki, a decyzja nasza, tak jak wspomniałem, była spowodowana tymi dwoma incydentami, o których pan redaktor już wspomniał.
Ja pana Michała Łakomskiego, właściciela wodolotu Jadwiga, zapraszałem do dzisiejszej rozmowy. Nie skorzystał z tego zaproszenia, ale napisał do nas mail, którego fragmenty przeczytam. 14 kwietnia w sobotę podczas rejsu nastąpiło pęknięcie przewodu gumowego w układzie chłodzenia. Statek wrócił o własnych siłach. 15 kwietnia, czyli w niedzielę, nastąpiło trafienie w przeszkodę podwodną, uszkodzenie śruby. Statek również wrócił o własnych siłach, nikt nie był narażony na żadne niebezpieczeństwo. Problemem, pisze jednak pan Michał Łakomski, jest forma pisma. Brak zachowania formy decyzji administracyjnej powoduje, że skutki prawne nie mogą wystąpić po stronie armatora. Czy pan się z tym zgadza, że problemem, że to nie jest właśnie decyzja, tylko właściwie takie pismo informacyjne i że to nie ma mocy prawnej?
No, z tym się nie zgodzę. Wydaje mi się, że pismo jest jednoznaczne, jasna jest informacja przekazana armatorowi, czego oczekujemy. I myślę, że forma pisma jest tutaj drugorzędna. Z tego, co wiem, armator podjął już kroki dla przeprowadzenia takiej inspekcji i na tyle, co się orientuje, inspektorzy Urzędu Żeglugi Śródlądowej już są w drodze, więc jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o dalszy przebieg sprawy. Natomiast realna sprawa jasną jest, że jest to troska o bezpieczeństwo na naszym akwenie, wydaje mi się, że w pełni uzasadniona.
Pan Michał Łakomski pyta również o inną kwestię. Rodzi się pytanie, kto odpowiada za stan toru wodnego. To w kontekście tego, że właśnie wodolot uderzył w przeszkodę jakąś wodną, jakąś kłodę drewna. Jakie jest ubezpieczenie na tego typu okoliczności? Jak pan dyrektor to widzi?
Ubezpieczenie to trzeba zapytać armatora, jak się ubezpieczył.
Czyli armator powinien być ubezpieczony na tego typu zdarzenia, no, które na wodzie mogą się wydarzyć, czyli uderzenie w jakąś przeszkodę, tak?
Nie jestem biegły w kwestii ubezpieczeń, a już szczególnie ubezpieczeń statków śródlądowych.
Ale ja wiem, panie dyrektorze, o co chodzi panu Michałowi Łakomskiemu. Chodzi mu o to, czy państwo właściwie dbacie o stan i bezpieczeństwo na torze wodnym, bo skoro tam się pojawiła w wodzie jakaś przeszkoda, no to myślę, że może mieć pan Michał Łakomski wątpliwości co do stanu właśnie tego toru wodnego.
Zdarzają się oczywiście takie sytuacje i kiedy są do nas zgłaszane, podejmujemy interwencje, że no, coś wpływa na to, że wodnym jakaś przeszkoda właśnie w postaci czy to pnia konaru. To jest nieuniknione na tak długim torze wodnym i biorąc pod uwagę charakterystykę akwenu. Oczywiście w przypadku jednostek takich jak wodolot podróżujących ze znaczną prędkością ryzyko uderzenia w taką przeszkodę, no jednak niesie za sobą większe niebezpieczeństwo. Natomiast no, wydaje mi się, że wywiązujemy się z naszych zadań, jeśli chodzi o troskę co do stanu akwenu.
No właśnie, i jeszcze jedna kwestia. Czy wodolot może bez pasażerów płynąć, na przykład przemieścić się na inne nabrzeże, tam gdzie Urząd Żeglugi Śródlądowej dokona ekspertyzy badania technicznego stanu wodolotu?
To już jest kwestia techniczna do dogadania. Nie widzę żadnego problemu, żeby takie przemieszczenie miało nastąpić. To jest sprawa do uzgodnienia od ręki. Co innego jest żegluga z pasażerami i tu, tak jak powiedziałem, oczekujemy potwierdzenia ważności dokumentu. A co innego jest potrzeba no, zrealizowania inspekcji i nie stwarzamy tu żadnych problemów, jeśli chodzi o no, zmianę położenia jednostki, jeżeli tak uwaga jest potrzebna.
I jeszcze jedno ważne pytanie, panie dyrektorze. Ja nie cytuję całego pisma pana Michała Łakomskiego, ale z niego pobrzmiewa taki oto wniosek, że po pierwsze było uderzenie w przeszkodę, to fakt. Było też pęknięcie przewodu gumowego, to fakt. Ale czy to są wystarczające przesłanki, żeby przeprowadzić taką kompleksową kontrolę techniczną całego wodolotu? Przecież on kilka tygodni temu został dopuszczony do żeglugi i po prostu może chodzi tylko o to, żeby usunąć te usterki, a to oczywiście jest w interesie armatora, żeby ten wodolot pływał, woził pasażerów i żeby był bezpieczny.
Ja powtórzę, panie redaktorze, to, co wcześniej powiedziałem, że za stan techniczny jednostki odpowiedzialny jest dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej i my w naszej decyzji nie wskazujemy potrzebnego zakresu inspekcji. W domyśle jest to zakres stosowny do wiadomej nam, czy do wiadomego nam zakresu awarii. Natomiast w gestii dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jest ocena niezbędnego zakresu przeprowadzenia inspekcji dla wyeliminowania ryzyka istnienia jakichś uszkodzeń, które by rzutowały na bezpieczeństwo jednostki.
Czyli nasze kroki możemy również i skierujemy do dyrektora żeglugi śródlądowej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Dziękuję panu za te wyjaśnienia. Przemysław
Lenart. We Wrocławiu, panie dyrektorze.
We Wrocławiu.
Tak, polecam, bo
są połączenia telefoniczne, damy radę. Przemysław Lenart, zastępca proszę. Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
To jest czas reakcji, 12.54. No cóż, na razie więc wodolot nie pływa, ale miejmy nadzieję, że uda się tę sytuację załagodzić, uda się dokonać tego przeglądu, wszystko będzie w porządku i wodolot, tak dobrze wpisujący się w nasz tutaj wodny pejzaż, o którym pan Ryszard również pisał, wczytany przeze mnie mailu na początku audycji, będzie i ten wodolot będzie nas cieszył. Zostało nam jeszcze kilka chwil audycji. Mówiliśmy o drodze Żółwia Błoć Łoźnica. Tam informacje trochę dobre, a trochę złe dotyczące remontu tej drogi. A co z drogą, o której mówiliśmy rok temu?
Dzień dobry, na imię mam Piotr, dzwonię z Trzebieży. Prawie drogi, która prowadzi właśnie z Trzebieży do bazy paliw za Trzebieżą, to już jest teren gminy Nowe Warpno. No chciałem przypomnieć, bo temat był poruszany w waszej audycji, nic się nie zmieniło, a droga w porównaniu z tym, co było na jesień, wygląda katastroficznie. Tylko można przejechać praktycznie samochodem terenowym, bo no, osobówką grozi porywaniem kół. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszam. Dzięki.
Sytuacja w zeszłym roku była patowa. Rozmawiałem wtedy z burmistrzem Nowego Warpna, ale wrócę do tej rozmowy. Może coś w tej sprawie drgnęło, a na zakończenie taka przestroga i prośba do rowerzystów, żeby uważali na znaki. My już dzisiaj dziękujemy. Do usłyszenia.
Dzień dobry, Ryszard. Dzwonię ze Szczecina. Zaczął się już sezon rowerowy. Chciałem zwrócić uwagę, jako że jestem, jak większość z nas zresztą, kierowcą samochodu, na zachowanie rowerzystów na ulicy Zaleskiego. Przed przejściem dla pieszych, właściwie na ścieżce rowerowej, stoi tam znak stopu. Niestety nikt się do tego znaku, mam tu na myśli oczywiście rowerzystów, nie stosuje. Sam osobiście miałem już przykrą, oczywiście zachowując ostrożność, taką sytuację, że z rowerzystą prawie doszło do utarczki słownej, gdyż się absolutnie nie reaguje na te znaki. Może warto by było w związku z tym dodatkowo namalować jakiś znak poziomy. Dziękuję.